Pan Bogusz nie spostrzegł się nawet, że Azja mówił tonem rozkazującym, jakby już był hetmanem i swemu oficerowi wydawał polecenia. Przez jutro wypocznę, rzekł, a pojutrze rusza. Daj Bóg, abym hetmana w Jaworowie znalazł. Prędko u niego decyzję i wnet będziesz miał odpowiedź. Jak, waszmość, myślisz, czy pan hetman się zgodzi? Być może, że ci każe do siebie przyjechać. Dlatego do Raszkowa teraz nie wyjeżdżaj, bo stąd prędzej staniesz w Jaworowie. Czy się zgodzi, nie wiem, ale weźmie on to pod pilną uwagę, bo potężne racje przytaczasz. Przez Bóg żywy, anim się tego po tobie spodziewał. Ale teraz widzę, żeś niezwyczajny człowiek i że cię Pan Bóg do wielkości przeznaczył. No, Azja, Azja, namiestnik w chorągwi lipkowskiej, nic więcej, a takie rzeczy w głowie mu siedzą, od których strach człowieka bierze. Już teraz nie będę się dziwował, choćbym czaple pióro na twoim kolpaku, a nad tobą buńczuk zobaczył. Wierzyj w to, co powiadasz, że cię owe myśli po nocach żarły. Zaraz pojutrze ruszę, jeno wypocznę nieco. A teraz idę już, bo późno i w głowie mi szum jak we młynie. Ostawaj z Bogiem, Azja. W skroniach mnie lupie, jakobym się upił. Ostawaj z Bogiem, Azja, synu tuchaj byjowy. Tu pan Bogusz uścisnął wychudzoną dłoń Tatara i zawrócił się ku drzwiom, ale w progu jeszcze stanął i rzekł. Jakże to? Nowe dla Rzeczypospolitej wojska? Gotowy miecz nad szyją kozacką? Dorosz upokorzon? Niesnaski w Krymie? Potencja turecka osłabiona? Koniec zagonom na Ruś? Dla Boga, dla Boga! To rzekłszy wyszedł, a Azja popatrzył jeszcze chwilę za nim i poszepnął. A dla mnie buńczuk, buława i z wolą albo bez woli ona. Inaczej gorze wam. Po czym wypił gorzalki z blaszanki, rzucił się na pokryty skórami tapczan stojący w kącie izby. Ogień na kominie przygasł, a natomiast przez okno weszły jasne blaski księżyca, który wysoko już wybił się na chłodne zimowe niebo. Azja leżał czas jakiś spokojnie, lecz widocznie nie mógł zasnąć. Wreszcie wstał, zbliżył się ku oknu i wpatrzył się w miesiąc, płynący jak samotny korab po niezmiernych niebieskich samotniach. Młody Tatar patrzył weń długo, na koniec złożył pięści tuż przy piersiach, podniósł oba wielkie palce ku górze i z ust jego, które zaledwie przed godziną Chrystusa wyznawały, wyszedł pół śpiew, pół przeciągła mowa o smutnej nucie. Lachaj, lalach, lachaj, lalach, Mahomet. Rasulallah. Atoli Basia od rana na zajutrz odbywała naradę z mężem i panem Zaglobą, jakby dwa serca kochające się i uciśnione polączyć. Oni obaj śmieli się z jej zapalu i nie przestawali jej drażnić. Jednakże ustępując jej ze zwyczaju we wszystkim jak rozpieszczonemu dziecku, obiecali jej w końcu pomagać. Najlepiej, mówił Zagloba, namówić starego Nowowiejskiego, żeby dziewki ze sobą do Raszkowa nie brał, że to ich lody już idą i droga niecałkiem bezpieczna. Na ten czas młodzi często się tu ze sobą będą widywać i rozamorują się w sobie do reszty. O! To jest wyborna myśl, zawołała Basia. Wyborna, niewyborna, odrzekł Zagloba, ale ty ich swoją drogą z oczu nie spuszczaj. Tyś jest baba i tak myślę, że w końcu ich zlutujesz, bo baba zawsze zrobi swoje. Pilnuj jeno, żeby i diabeł przy tym swego nie zrobił. Ha, byłby ci wstyd, że to z twojej poręki. Basia poczęła naprzód prychać na pana Zaglobę jak kotka, po czym rzekła. Wać pan się chwalisz, żeś był za młodu Turek i myślisz, że każdy Turek, Azja nie taki. Nie Turek, tylko Tatar. Ha, ładna kukla. Ona będzie za tatarskie afekta ręczyć. Oni oboje o płakaniu najwięcej myślą, a to ze srogiej żalości. Ewa przy tym najzacniejsza dziewka. Jeno taką ma twarz, jakby jej kto na czole napisał naści gębę. O, Kawka to jest. Wczorajem to sobie zakonotował, że gdy przy stole naprzeciw gładkiego chłopa siedzi, to tak dycha, że aż raz w raz talerz odrzuca i musi go sobie przysuwać. Czysta Kawka, mówię ci.